Pozdrawiamy słuchacze zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Wygrana PiSu na Podkarpaciu to sygnał dla koalicji PO-PSL, że nie można tak dalej rządzić, czas na zmiany, powiedział Zdzisław Pupa. Kandydat PiSu wygrał niedzielne wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu. Uzyskał blisko 61% poparcia.
Na kandydata PO-PSL Mariusza Kawę zagłosowało ponad 21% wyborców. Blisko 12% poparcia uzyskał z kolei kandydat Solidarnej Polski Kazimierz Ziobro. Frekwencja wyniosła niespełna 16%.
To nie jest moja osoba, ale wydaje mi się, ugrupowanie, które reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, uzyskało bardzo dobry wynik. I jest to praktycznie sygnał z Podkarpacia, że tak dalej w Polsce rządzić nie można, jak rządzi ekipa liberalno-lewicowa, którą uosabia koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sygnał idzie wyraźnie z Podkarpacia, że czas na zmiany, że nie można akceptować takiej sytuacji, kiedy następuje wzrost bezrobocia, kiedy kłamie się społeczeństwo, kiedy rolnikom się nie opłaca produkcja z uwagi na brak polityki rolnej, która by stabilizowała produkcję. To wszystko przyczyni się do tego, że następuje odwrót od tego układu liberalno-lewicowego.
To jest wielki sukces PiS, ale byłby jeszcze większy, gdyby nie rozbicie prawicy. Tak wynik wyborczy Zdzisława Pupy ocenił szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak.
Solidarna Polska, wystawiając swojego kandydata, niewątpliwie zabrała poparcie Prawu i Sprawiedliwości. Wynik Zdzisława Pupy byłby jeszcze wyższy, gdyby nie kandydatura Kazimierza Ziobry.
Socjolog polityki Marcin Zarzecki zwraca uwagę, że wygrana PiSu w tym regionie oznacza, że partia ta odbudowuje swoje struktury lokalne. Wygrana potwierdza też rosnącą przewagę nad Platformą Obywatelską, widoczną w sondażach ogólnopolskich.
Na terenie Podkarpacia PiS w większości przypadków zazwyczaj miał przewagę w różnego typu wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to jeszcze jeden dowód, jeszcze jeden argument statystyczny wskazujący, że właśnie na poziomie społeczności lokalnych to zaufanie jest odbudowywane do PiSu. Globalnie możemy to oczywiście uznać jako uzupełnienie takich danych pochodzących z badań demoskopowych ogólnopolskich, które wskazują jednak na rosnącą przewagę PiSu względem Platformy Obywatelskiej.
Zdzisław Pupa zastąpi w Senacie Władysława Ortyla z PiSu, który został marszałkiem województwa podkarpackiego. Zmianą na fotelu marszałka poprzedziło odwołanie z tego stanowiska Mirosława Karapety, który kierował koalicją PO-PSL-SLD w samorządzie województwa. Wcześniej prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym 5 korupcyjnych.
Koncesję na nadawanie kanału filmowego na multipleksie pierwszym w systemie naziemnej telewizji cyfrowej otrzymała Stopklatka TV spółki Kino Polska.
Spółka TV Spektrum, w całości należąca do grupy ZPR, będzie nadawać na tym multipleksie kanał edukacyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tą decyzją zakończyła ostatni konkurs na nadawanie ogólnodostępne w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Spółka Kino Polska TV we współpracy z Agorą wystartuje na MUKS-ie pierwszym z kanałem Stopklatka TV. Jak zapowiadano, Agora, wydawca m.in. Gazety Wyborczej, kupi akcje spółki Stopklatka TV po otrzymaniu koncesji na nadawanie naziemne.
Poseł Barbara Bubula, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że podział miejsc na multipleksie zacementował dotychczasowy układ sił w mediach w Polsce.
Mamy tutaj znowu decyzję sprzyjającą koncernowi Agora, wydawcy Gazety Wyborczej, i ZPR-om, czyli tej spółce, temu koncernowi lewicowemu, który dostał już 2 miejsca w pierwszym postępowaniu koncesyjnym na stacje telewizyjne poświęcone muzyce disco polo i muzyce rozrywkowej SK i Polo TV. No to jest już 3 nabytek tego koncernu w postępowaniach na multipleksy. I można powiedzieć, że stał się w ten sposób ten koncern lewicowy związany z SLD bardzo poważnym w tej chwili nadawcą telewizyjnym.
Poseł dodała, że gdyby nie akcja obrońców telewizji Trwam, to najprawdopodobniej cała przestrzeń zagospodarowana w multipleksach wyglądałaby całkiem jednolicie.
Kanały wyłonione w konkursie rozpoczną nadawanie na pierwszym multipleksie nie później niż 28 kwietnia 2014 roku. Wtedy miejsce zwolnią znajdujące się tam tymczasowo programy telewizji polskiej.
Jarosław Gowin odchodzi z Platformy Obywatelskiej. To kolejny polityk, który opuszcza szeregi tej partii, wyrażając przy tym niezadowolenie z polityki rządu premiera Donalda Tuska. Wcześniej Platformę Obywatelską opuścił poseł John Godson. Dzisiaj doszedłem do granicy, za którą lojalność wobec partii stoi w konflikcie z lojalnością wobec Polaków, powiedział dziś Jarosław Gowin.
Wśród powodów swojego odejścia z PO Gowin wymienił politykę rządu dotyczącą m.in. OFE. To nic innego jak znacjonalizowanie prywatnych oszczędności, stwierdził.
Z mocnymi słowami krytyki śląskie struktury Platformy Obywatelskiej opuściła też Dorota Połedniok. Siłą chcieli wziąć wszystko, a Polskę potraktowali jak zwykły wojenny łup, komentowała na blogu swoje odejście radna Siemianowic Śląskich.
Profesor Zdzisław Krasnodębski spodziewa się, że partię będą opuszczać kolejni aktywiści. Ma to związek z obecnym obrazem partii, na który zapracowała sama Platforma Obywatelska.
To jest dosyć typowe, że teraz wielu działaczy, no którzy pewnie, którym nie należy też odmawiać dobrych intencji, tak jak ta młoda działaczka właśnie PO ze Śląska, odchodzą rozczarowani i przypuszczam, że będzie odchodzić jeszcze więcej. Z jednej strony mamy krytykę PO właśnie przez takich ludzi jak Gowin, czy poseł Żalek, czy poseł Godson, który już odszedł, czyli ci powiedzmy z elity partyjnej, no ale z drugiej strony właśnie widać też, że narasta jakiś taki bunt na dole i też to wyraża obraz tej partii, maluje się jakby zupełnie negatywnie.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, stwierdziła, że odejście byłego ministra ze struktur PO było do przewidzenia. Gowin od dłuższego czasu miał plan budowy własnego projektu politycznego.
Nie sądzę, żeby to miało jakiś większy wpływ na to, co dzieje się w tej chwili na scenie politycznej, no ale zobaczymy. Oczywiście to jest pewnie podyktowane tym, że Platforma przechyla się już coraz bardziej w lewą stronę i praktycznie rzecz biorąc Jarosław Gowin nie mógłby pewnie dłużej funkcjonować. Gdyby nie odszedł, pewnie byłby wyrzucony, więc jest to taka trochę ucieczka do przodu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Poseł Jarosław Gowin zapowiedział, że w ciągu miesiąca przedstawi plan na przyszłość.
Po odejściu Gowina klub Platformy Obywatelskiej liczy 203 posłów. W tym jest poseł Jacek Żalek, który został zawieszony w prawach członka klubu. Wliczając Żalka, koalicja ma 232 głosy.
Rządowe propozycje zmian w OFE spotykają się z krytyką.
Były premier Jerzy Buzek, związany z Platformą Obywatelską, stwierdził w jednej ze stacji radiowych, że zmiany nie są dobre ani dla polskich emerytów, ani dla polskiej gospodarki, która opiera się w dużym stopniu na giełdzie i OFE. Nie można tego nie uwzględniać, tłumaczył.
Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że Jerzy Buzek broni OFE, a nie mówi nic o losie przyszłych emerytów.
Ekonomista przypomina, że reforma emerytalna była dzieckiem Jerzego Buzka. Niestety, jak zauważa, były premier nie mówi całej prawdy o operacji, którą przeprowadził z ówczesnym rządem AWS i UW w 1998 roku.
Wyjaśnia, że oprócz utworzenia drugiego filaru kapitałowego wprowadzono wówczas zmianę, która realnie obniżyła emerytury Polaków.
Zmiana stopy zastąpienia to jej oczywiście obniżenie, o ile w starym systemie emerytalnym, tym ZUS-owskim, ta stopa zastąpienia, czyli relacja przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia ubezpieczonego, średnio w całym systemie wynosiła ponad 60%, to w nowym systemie, tym za dwufilarowym, ta stopa zastąpienia miała wynosić około 30%. A więc w ten sposób emerytury średnio w Polsce zostały obniżone o połowę i nikt o tym Polaków wtedy nie poinformował. Dlatego niestety pan profesor Buzek nie mówi całej prawdy o otwartych funduszach emerytalnych. Jest rzeczywiście bardzo poważnie odpowiedzialny za to, że w przyszłości Polacy przechodzący na emerytury bez dodatkowych środków oszczędnościowych albo bez wsparcia dzieci będą niestety skazani na żebractwo.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk również krytycznie poważnie podchodzi do propozycji rządu Donalda Tuska. Zauważa, że rząd w pierwszej kolejności chce zaspokoić potrzeby budżetowe, bo tak należy patrzeć na próbę umorzenia obligacji.
Co więcej, rząd chce przechwycić środki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tych, którzy w ciągu 10 najbliższych lat przejdą na emerytury.
Tę propozycję oceniam bardzo krytycznie, co więcej, ona jest dziwaczna. Wprawdzie mówi o możliwości wyboru przez ubezpieczonego, tyle tylko, że ma być to wybór w odniesieniu do przyszłej składki, a nie tych środków, które ubezpieczony odłożył w otwartych funduszach emerytalnych. Skoro umarza się część obligacyjną wszystkich ubezpieczonych w OFE, a następnie tym, którzy będą chcieli odejść, proponuje się, żeby ich dotychczas uzbierany kapitał i zainwestowany w akcje tam został, mimo że oni będą chcieli wrócić do ZUS-u, to jest to moim zdaniem propozycja dziwaczna, która nie obroni się w Trybunale Konstytucyjnym. W tym sensie uważam, że rzeczywiście rząd proponuje pociągnięcia nieczytelne.
Radio Maryja, przechodzimy do informacji z zagranicy. Chcemy od Rosji informacji o terminie zakończenia śledztwa smoleńskiego, poinformował prokurator generalny Andrzej Seremet.
Seremet uczestniczy w Moskwie w 18. dorocznej konferencji i zgromadzeniu ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów.
Podczas pobytu w stolicy Rosji polski prokurator generalny spotka się ze swym rosyjskim odpowiednikiem Jurijem Czajką oraz przewodniczącym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Bastrykinem.
Rozmowy mają dotyczyć pomocy prawnej i współpracy w śledztwie w sprawie katastrofy polskiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński.
Andrzej Seremet wyraził zadowolenie ze współpracy polskiej i rosyjskiej prokuratury.
To chyba pan prokurator generalny jest jedyną osobą, która jest zadowolona z tej współpracy międzynarodowej, bo ona, co wielokrotnie podkreślałem, w moim przekonaniu nie przebiega absolutnie w żaden sposób priorytetowy. Co więcej, powiedziałbym, że ona chyba już odbiega nawet od standardów, doświadczeń, jakie są wynikiem współpracy międzynarodowej z Rosją jednostek powszechnych prokuratury przez ubiegłe lata. Zawsze polscy prokuratorzy podkreślali, że partner rosyjski jest trudnym we współpracy międzynarodowej, a śledztwo smoleńskie w moim przekonaniu wskazuje, że jest to sprawa, w której jest wyjątkowo trudnym partnerem.
Mówił mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy. Dodał jednocześnie, że każda reakcja ze strony władz prokuratury zasługuje na aprobatę.
Aczkolwiek chcę powiedzieć, że tych wizyt pana prokuratora generalnego było sporo, a efekty póki co bardzo mizerne, dlatego że śledztwo rosyjskie według wstępnych awizacji miało się kończyć pod koniec ubiegłego roku. Mówiono o miesiącu wrześniu, minął kolejny rok. Rosjanie, jak wiemy, uzależniają od zamknięcia śledztwa własnego ewentualne przekazanie kluczowych dowodów w śledztwie polskim, to znaczy oryginałów rejestratorów lotu i braku samolotu, który jest niezbędny dla wydania przez biegłych stosownej opinii w Polsce. Dlatego ja z niepokojem się przyglądam rozwojowi śledztwa rosyjskiego.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się zdecydowanej dezaprobaty dla prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W tej sprawie politycy przygotowali stosowny projekt uchwały.
Dramatyczna sytuacja wiernych w takich miejscach jak Egipt czy Syria pogłębia się.
Współczesny świat nie może bezczynnie przyglądać się, jak giną ludzie, tylko dlatego, że chcą pozostać wierni swojej religii, wskazują autorzy uchwały.
Pomysłodawca projektu, poseł Krzysztof Szczerski, wskazuje, że to właściwie chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowani, a starcia na Bliskim Wschodzie zwiększają liczbę mordów na tle religijnym.
Uchwała, którą zaproponowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość dla Sejmu, to uchwała, która przede wszystkim ma podkreślić to, że chrześcijanie to dzisiaj wyznawcy religii najbardziej na świecie prześladowani. To jeśli patrzymy na panoramę całego świata, chrześcijanie dzisiaj w największej liczbie giną za wiarę. I szczególnie to jest dzisiaj drastyczne, dramatyczne na Bliskim Wschodzie. My wszyscy zachwycamy się tak zwaną arabską wiosną. Tymczasem arabska wiosna dla chrześcijan przyniosła na Bliskim Wschodzie kolejną falę cierpień.
Polska dyplomacja pozostaje bierna w sprawie ostatnich wydarzeń w Syrii i Egipcie. Świadczy to o marginalizacji naszej polityki i ukazuje naszą pozycję na arenie międzynarodowej, dodaje poseł Krzysztof Szczerski.
My nie możemy zgodzić się na to, żeby w tym całym konflikcie akurat Polska zupełnie stała z boku, żeby polska dyplomacja i polska polityka zagraniczna jakby w ogóle, jak się okazuje, na tyle zmarginalizowana dzisiaj na świecie, że w zasadzie nasz głos w ogóle po pierwsze nie zabrzmiał, ale też jakby nigdy nie byliśmy w tych sprawach konsultowani, więc jesteśmy po prostu dzisiaj na marginesie wielkiej polityki. Czasami to jest dobre, bo trzyma nas dalej rzeczy dramatycznych, ale w takich momentach, kiedy trzeba zabrać głos, na przykład jeśli chodzi o chrześcijan, to nie można po prostu milczeć.
Przypomnijmy, międzynarodowe dzieło chrześcijańskie Open Doors szacuje, że na całym świecie z powodu swojej wiary, prześladowania, cierpi około 100 milionów chrześcijan.
Choć rząd USA nie ustaje w przekonywaniu do poparcia interwencji w Syrii, rośnie prawdopodobieństwo, że Kongres nie udzieli na nią zgody. Już około 230 z 433 członków Izby Reprezentantów publicznie zapowiedziało, że zagłosuje przeciw bądź się ku temu skłania.
Głosowanie w zdominowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów najpewniej odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, już po głosowaniu w Senacie. Senat ma głosować najwcześniej w środę.
Tymczasem w poniedziałek sekretarz stanu USA John Kerry powiedział, że prezydent Syrii Bashar al-Assad może zapobiec interwencji zbrojnej USA, jeśli przekaże wspólnocie międzynarodowej całą swą broń chemiczną. Dodał, że tylko reżim kontroluje ten arsenał.
Rosja wezwała Syrię, by ta zgodziła się na objęcie broni chemicznej kontrolą międzynarodową, jeśli pozwoli to uniknąć ataku na Syrię. Moskwa zaapelowała do władz Syrii, by przyłączyły się w pełni do Organizacji do spraw zakazu broni chemicznej.
Syria przyjmuje z zadowoleniem propozycję Rosji dotyczącą objęcia syryjskich arsenałów broni chemicznej kontrolą międzynarodową. Oświadczył szef syryjskiej dyplomacji podczas wizyty w Rosji. Syryjskie władze kierują się w tej sprawie troską o życie naszych obywateli i bezpieczeństwem kraju, a także wiarą w mądrość władz rosyjskich, które starają się nie dopuścić do amerykańskiej agresji na nasz naród. Oświadczył.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.